No i lecimy. Dzień dobry.
Cześć wszystkim, dzień dobry. Witamy Was serdecznie w 16 odcinku naszego podcastu Rozmowa Kontrolowana. Witają Was Adam Hejtle
i Adam Lange. Cześć.
Zaczniemy może od przypomnienia tego, co mamy dzisiaj w programie i kilku słów wprowadzenia w ramach ogłoszeń duszpasterskich. W związku z czym zaczynamy od informacji takiej, że jesteśmy również w wersji podcastowej. Jeżeli oglądacie nas na YouTubie albo na Facebooku i nie dokończycie oglądać, zawsze możecie nas obejrzeć zarówno na tych platformach, jak i na każdej platformie podcastowej, która ma jakąś większą grupę użytkowników w Polsce. Wszystkie adresy znajdziecie na live.zaufana.trzeciastrona.pl. Druga ważna informacja, warto zostać do końca podcastu, ponieważ na koniec rozdajemy tradycyjnie 3 YubiKeye w wersji NFC. Trzeba odpowiedzieć prawidłowo na pytanie zadane przez każdego z prowadzących i gościa i za każdą odpowiedź jest YubiKey. Wystarczy napisać odpowiedź i tu ważne, odpowiedź trzeba napisać na YouTubie, nie na Facebooku. Na YouTubie wtedy możemy łatwo sprawdzić w czacie, kto był pierwszy i się nie pomylić. No dobrze, słuchajcie, a skoro już to wiecie, to czas chyba zaprosić do studia naszego gościa. Dzisiaj przywitamy Tomka Goleniowskiego, byłego funkcjonariusza BOR-u, ochraniającego VIP-ów zarówno w strefach cywilnych, jak i wojennych, technika bombowego, antyterrorystę, no i przede wszystkim eksperta od wszystkich śmiesznych rzeczy, które wybuchają i które czasem są całkowicie nieśmieszne. Także zapraszamy Tomka.
Cześć, Tomku. Cześć, dobry wieczór.
Tomku, ja cię zapowiedziałem już, ale czy możesz teraz swoimi słowami fachowymi powiedzieć, kim ty tak naprawdę jesteś i co ty robisz?
Słuchajcie, od ponad 20 lat zajmuję się materiałami wybuchowymi. Od poszukiwania przez identyfikację, neutralizację, odtwarzanie urządzeń wybuchowych, szkolenia, śledztwa po wybuchu i tak dalej. Czyli generalnie wszystko, co jest związane z materiałami wybuchowymi i przestępstwami. To jest tak w takim dużym skrócie.
Czy to jest tak, że to możesz powiedzieć, że jesteś jednym słowem pirotechnikiem, czy to jest technik bombowy? Jak się nazywacie w ogóle w branży sami między sobą?
Słuchajcie, w latach 90. Ktoś wprowadził do określenia tego zawodu słowo pirotechnik, które jest niezbyt trafione, bo ono generalnie kojarzy się z osobą, która robi pokazy pirotechniczne. Wszędzie na świecie używa się takiego pojęcia jak technik bombowy, więc ja wolę tak siebie nazywać.
Okej. Okay.
Tomku, jesteś jakby pierwszym takim nietypowym gościem u nas poza Cyber Security, także miło Cię widzieć i gościć. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też docenią. Powiedz Tomku nam troszeczkę, jak przebiegała Twoja droga zawodowa? Skąd się wziąłeś w BOR-ze, potem w policji? Jak w ogóle się zainteresowałeś tematem?
Ja pochodzę z Podkarpacia, z takiej bardzo małej miejscowości. W latach 90., kiedy podejmowałem już takie pierwsze decyzje na temat tego, co zrobię, wybrałem wojsko, dokładnie nadwiślańskie jednostki wojskowe. No wiecie, chłopcy interesują się bronią, przynajmniej wtedy interesowali się, ja się interesowałem bardziej. No i zacząłem służbę w nadwiślańskich jednostkach wojskowych. To była taka formacja wojskowa w MSW, która w którymś momencie zniknęła w związku z tym, że w NATO nie było miejsca na takie struktury. Zacząłem służbę w kompanii szturmowej w Warszawie. To była taka kompania, która podejmowała interwencje w przypadku placówek dyplomatycznych państw, które miały siedziby w Warszawie, czyli wszelkie wtargnięcia, jakieś incydenty związane z przemocą i tak dalej. To była naprawdę bardzo fajna ekipa, byliśmy szkoleni przez Iralczyków. No i generalnie było tak, że każdy tam specjalizował się w czymś. Ja ze względu na jakieś predyspozycje psychofizyczne zacząłem się interesować bardziej ratownictwem wysokościowym, śmigłowcowym i tak dalej. No i jeździłem na zawody, pracowałem na śmigłowcach 103 Pułku Lotniczego jako instruktor pokładowy. No i wtedy, kiedy ta formacja przestała istnieć, no po prostu trochę brzydko nas potraktowano, bo wielu z nas doszło do cywila. Tak? No też się nie poddaliśmy, założyłem firmę wysokościową, pracowałem na dosyć dużych wysokościach, ciężkie prace przemysłowe. I pewnego dnia w czasie przerwy, a było nas generalnie 3 kolegów z tej formacji, po kolei zaczął do nas dzwonić kadrowiec z BOR-u. Okazało się, że BOR przejął akta osobowe tych żołnierzy. Zapytał, czy jesteśmy zainteresowani, zaprosił nas na całe postępowanie przygotowawcze. I tak zostałem pirotechnikiem. No i Po tym, jak się przyjąłem, spotkał mnie na korytarzu szef oddziału pirotechników, który wiedział, że się zajmuje technikami wysokościowymi, no i wtedy potrzebowali takiego człowieka i tak zacząłem pracę jako pirotechnik. A potem to już było różnie. Pracowałem na różnych obiektach jako dyżurny pirotechnik, pracowałem jako dowódca grupy, która robiła sprawdzenia pirotechniczne w całej Warszawie przed wizytami VIP-u w różnych miejscach, od barów przez teatry, no bardzo różne miejsca. W międzyczasie też wyjechałem do Iraku, gdzie też między innymi zajmowałem się poszukiwaniem materiałów wybuchowych, głównie w kontekście zabezpieczenia polskiej placówki dyplomatycznej. Po powrocie przez jakiś czas byłem instruktorem, potem przeniosłem się do policji, do pododdziału antyterrorystycznego policji w Katowicach, gdzie pracowałem ostatnie 8 lat. No Śląsk to jest bardzo ciekawe miejsce pod względem takich zdarzeń, bo tutaj jest granica z Czechami, gdzie złatwiają materiały wybuchowe. W ogóle Czechy to jest ciekawy rynek. Na Śląsku jest dużo niewybuchów, duże zagęszczenie jakby mieszkańców, dużo wyższych uczelni. No generalnie bardzo ciekawe miejsce. Tutaj średnio każdego dnia jest jakaś interwencja i to jest naprawdę bardzo fajne miejsce, żeby zdobyć doświadczenie, które uważam, że udało mi się zdobyć. No i pracowałem w policji do 2015 roku. Powodów, dla których odszedłem, było wiele, ale takim kulminacyjnym momentem był wypadek. To był niestety wybuch. Oberwałem kilkudziesięcioma odłamkami i to spowodowało, że jakby zmieniłem swój status głównie ze względu na sprawy rodzinne, bo tak naprawdę, jeżeli jesteś pirotechnikiem, to twoja rodzina też jest czasami w pracy, jak jedziesz na interwencję, masz dyżur telefoniczny, więc no to jest duże obciążenie. Teraz robię to, co robiłem wcześniej, tylko po prostu wystawiam fakturę. Mam zezwolenie na używanie materiałów wybuchowych, więc generalnie z strony takiej technicznej niewiele się u mnie zmieniło.
Co, ja pochodzę ze Śląska, więc muszę ci zadać to pytanie, bo mówisz, podałeś wiele powodów, dla których więcej ciekawych rzeczy dzieje się na Śląsku, w tym tą bliskość Czech, ale czy wpływ tego, że w kopalniach używane są ładunki wybuchowe, też ma jakieś istotne znaczenie w ilości incydentów w swojej branży, w tej okolicy?
Tak, oczywiście, dlatego że sporo populacji Śląska ma jakiś kontakt z kopalniami, albo to są górnicy strzałowi, albo ktoś kogoś ma w rodzinie, kto się tym zajmuje. Powiedzmy sobie szczerze, wielu ludzi na Śląsku wie, jak wygląda zapalnik, wie, jak ten zapalnik na przykład elektryczny działa, wie, jak go podłączyć. No, górnicy wynoszą też takie przedmioty z kopalni. Rekordzista, u którego byłem, miał 500 sztuk zapalników, które wynosił sukcesywnie przez lata. Zapytany po co, powiedział, że nie wie, bo może się przydadzą, tak, na tej zasadzie. Więc z wielu powodów ten Śląsk jest ciekawy, również dlatego, że jest sporo kopalni, które używają materiałów wybuchowych, środków strzałowych.
Niezła historia. 500 zapalników na wszelki wypadek. No to pan chyba taki duży konflikt zbrojny i zbudowanie jakiejś jednostki ruchu oporu. Może chwalebne motywacje nim powodowały.
To, czy w praktyce wiem, że wielu na przykład górników dorabia sobie kopiąc studnie i czasami jak trafią jakiś kamień, to ten zapalnik służy do tego, żeby go złupać. Ale też spotkałem się na przykład z łowieniem ryb w ten sposób. Więc...
Myślałem, ale że to bardziej, ludzi... wiecie... W stylu sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
To na pewno też. Natomiast wielu z nich twierdzi, że nie wie po co to. Może to jest jakaś strategia obrony, a może po prostu rzeczywiście taka polska cecha, czyli po prostu zbieranie na zapas, tak?
Co, mówisz o tych przypadkach, z którymi się spotkałeś. De facto chyba nie ma dnia, żeby nie było słychać o jakimś incydencie związanym z twoją branżą w Polsce, ale czy orientujesz się, widziałeś jakieś statystyki, ile tego tak naprawdę się dzieje i ile tego, bo pewnie są te kategorie incydentów, które po prostu są przypadkowymi napotkaniami, tak, wykopaniem jakiegoś niewybuchu z czasów wojny, a po prostu zdarzyło się, a ile tego jest tak naprawdę tych intencjonalnych, gdzie ktoś próbuje komuś zrobić krzywdę za pomocą środków wybuchowych? Tak jak wyglądają proporcje między tego rodzaju incydentami?
W Polsce ilość wybuchów, które zdarzają się w ciągu roku, ja jakby przed tym programem próbowałem sobie przypomnieć te statystyki, to jest na przykład 20 wybuchów w 2017 roku, 11 w 2018, 7 w 2019, ale raczej nie świadczy to tendencji jakby stałej, spadkowej, tylko po prostu te statystyki falują, czasami są wyższe, czasami są niższe. To są różne zdarzenia, na przykład ktoś znalazł pocisk, próbuje go zdeaktywować z różnych powodów, to jest też ciekawe zjawisko, dochodzi do wypadku, Są ofiary śmiertelne wśród sprawcy, ale też na przykład kogoś, kto był w pobliżu. Plagą jest wytwarzanie materiałów wybuchowych i tutaj też nie do końca do celów takich typowo kryminalnych, w sensie zrobienia zamachu na kogoś, ale to jest czasami ciekawość. Po prostu taki rodzaj zainteresowania dosyć patologicznego, które też jest groźne. Jest sporo wypadków z wyrobami pirotechnicznymi, ale ku mojemu zdziwieniu wiele z nich nie trafia do oficjalnych statystyk. Zresztą myślę, że te wybuchy oficjalne, które możecie znaleźć na stronie Centralnego Biura Śledczego w takich rocznych raportach, to jest co najmniej dwa lub trzy razy tyle. Mogę wam oczywiście podać konkretny przykład. Kiedyś w Bielsku Białej pod pewną drukarnią ktoś podłożył urządzenie wybuchowe, oczywiście urządzenie wybuchło, nie było ofiar, były szkody w mieniu, zaczęliśmy robić oględziny tego miejsca po wybuchu, śledztwo po wybuchu tak zwane. Okazało się, że takich wybuchów było więcej. Jeżeli jak już dotarliśmy do sprawcy, to on zeznał, że zrobił 5 wybuchów. O 2 wiedzieliśmy, natomiast pozostałe 3 policja klasyfikowała jako akty wandalizmu, dlatego że niewykryty akt wandalizmu lepiej wygląda niż niewykryty po prostu eksplozja urządzenia wybuchowego, prawda? Zresztą statystyki policyjne to jest w ogóle całkiem osobny, wdzięczny temat, albo raczej niewdzięczny. Więc jestem w stanie założyć, że tych prawdziwych wybuchów to jest dwukrotnie, trzykrotnie większa ilość w skali kraju.
Okej, okay, bo to też ciekawe pytanie mam od słuchacza, czy w Polsce można legalnie kupić środki wybuchowe?
Tak, legalnie, czyli na przykład mieć zezwolenie na używanie materiałów wybuchowych lub koncesję na obrót i wytwarzanie, to są jakby dwie legalne metody. Zaznaczam, że ja jakby odpowiadając na to pytanie, nie chcę nikogo też inspirować ani wskazywać jakiejś drogi, ale po prostu jest to informacja oficjalna, jawna. Jeżeli chcecie kupić na przykład broń czarnoprochową, czyli replikę broni wytworzoną przed 1885 rokiem, to do tej repliki możecie sobie dokupić czarny proch, całkowicie bez zezwolenia, a czarny proch jest to materiał wybuchowy.
To ja tak, w takim razie zadam pytanie w imieniu jednego z naszych słuchaczy, które mi się bardzo spodobało. Jak przechodzisz przez kontrolę na lotnisku? Bo możesz mieć pecha i zostać wylosowanym do obklejenia paskiem czy obwąchania nosem elektronicznym i co wtedy, tak? Czy masz jakieś papiery, które cię zwalniają z przesłuchania, czy po prostu przechodzisz w bardzo skrupulatną dezynfekcję przed jakąkolwiek podróżą lotniczą?
Słuchajcie, to sprawdzanie na lotnisku to jest sprawdzanie losowe, sprawdza się wnętrze dłoni najczęściej, tak więc nami uważam to za błąd, bo powinno się sprawdzać jakby więcej elementów ubrania człowieka, natomiast są sprawdzane dłonie, a ja jeżeli pracuję z materiałem wybuchowym, to używam podstawowych środków ochrony indywidualnej w postaci kombinezonu, rękawiczek, więc stosuję takie podstawowe zasady higieny, z tego powodu na moje dłonie nie przenoszą się te cząsteczki. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie ciężko jest tego uniknąć. Ja też jestem strzelcą, kolekcjonerem. No istnieje takie ryzyko, że na przykład zostaną znalezione ślady spalonych, niespalonych cząsteczek prochu bezdymnego, ale zawsze mam przy sobie legitymację posiadacza broni i to jest takie wystarczające powód, dla którego ja te ślady materiału wybuchowego mam na dłoniach na przykład. Natomiast jeśli chodzi o oczyszczanie się po pracy, to wystarczą środki do dezynfekcji na bazie alkoholu, które rozpuszczają cząsteczki materiału wybuchowego.
To jeszcze uzupełnię może to pytanie. Czy miałeś może takie przykre doświadczenia w trakcie jakiejś odprawy na lotnisku?
Nie, nigdy. Nie. Byłem losowany, zdarzyło się kilka razy, ale nie wykryto u mnie śladów materiału wybuchowego, więc podejrzewam, że te techniki, które stosuję, są skuteczne.
Dreszczyk emocji jest, co?
Zawsze jest, tak. Zawsze.
Nawet jak ktoś nie miał styczności z materiałami wybuchowymi, to zawsze przeżywa te emocje, tak jak zostaje wylosowany.
Słuchajcie, z tym to jest...
7-letnie, to tak, też można...
Dokładnie. Tak. Słuchajcie, tu jest też problem tak zwanych fałszywie pozytywnych wyników, czyli nie mieliśmy kontaktu z materiałem wybuchowym, ale mieliśmy kontakt z jakimś przedmiotem, który wcześniej dotykała osoba, która dotykała materiału wybuchowego. Czasami to są substancje, które są spotykane bardzo często w otoczeniu, na przykład nawozy, znaczy, że nie wiem, nawozimy sobie grządkę czy trawnik, następnego dnia lecimy samolotem, już te ślady tego nawozu są wskazane, a to jest jeden z prekursorów do produkcji. Ale to jest pewne dane, jakieś, nie wiem, przesłuchanie, rozpytanie tej osoby, badanie, czy to był intencjonalny kontakt, czy nie, jaki na tej zasadzie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie.
Tak, tak.
Tak, ja oceniam, że tak. Dobra, a gdybyś mógł powiedzieć z twojego doświadczenia, jak to wygląda statystycznie najczęściej, jakie kategorie rzeczy zdarzają się w tych incydentach, gdzie nie mamy celowego sprawstwa, tak? Czyli te przypadkowe natknięcia się na jakieś substancje wybuchowe.
Słyszymy się, bo przez chwilę coś przerwało. Najczęściej tak, że ludzie kupują wyroby pirotechniczne, które są legalnie w sprzedaży. To są wyroby pirotechniczne klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, T1, P1, czyli generalnie petardy, świeczki na torcie i tak dalej. No i te przedmioty są na przykład używane niezgodnie z instrukcją pod wpływem alkoholu, są rozdawane dzieciom. No i najczęściej wtedy dochodzi do po prostu do wypadków z takimi właśnie legalnymi wyrobami. Drugą kategorię, którą mógłbym wskazać, to jest właśnie deaktywacja amunicji. Teraz pojawia się pytanie, po co ludzie to robią, tak? Otóż jest część sprawców, to jest ich mniejsza ilość, dla których niewybuch jest źródłem materiału wybuchowego do zrobienia bomby, ale zdecydowanie więcej osób to są albo tak zwani kolekcjonerzy, hobbyści, albo zbieracze, bo należy rozróżnić kolekcjonowanie, które jest poukładane na pewien kontekst, prawda, od tak zwanego zbieractwa, które jest najczęściej patologiczne. Wtedy materiał wybuchowy jest odpadem, a temu człowiekowi zależy na tym, żeby pozyskać ten przedmiot jakby w całości, oczyścić go, sprzedać na Allegro lub samemu go mieć w kolekcji. Jeżeli mi nie wierzycie, że ten rynek jest dosyć duży, to warto co jakiś czas zerknąć na Allegro pod hasłem granat, zapalnik, tego typu hasła i na pewno znajdziecie bardzo dużo takich przedmiotów. One skąd się biorą właśnie w sprzedaży zdeaktywowane i to jest właśnie między innymi to zjawisko. Tutaj też dochodzi do wypadków. To środowisko generalnie zbieraczy jest dosyć specyficzne, używa specyficznego języka. Większość z nich jest przekonana o tym, że jest nieomylna, że jest nieśmiertelna, a każdy przypadek opisany na przykład w sieci wypadku określają jako, jak to się nazywa, ewolucja, tak?
Okej. No cóż. Tomku, rozmawiamy o ładunkach wybuchowych, a jak wygląda sprawa z innego rodzaju zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi, nuklearnymi i tak dalej, i tak dalej.
I czym się różnią biologiczne od nuklearnych, to też ważne.
A no właśnie. Okay.
Znaczy, Adam, wspomniałeś o tych zagrożeniach. To się nazywa CBRN, czyli to jest generalnie, to są substancje, które stanowią zagrożenia do życia i zdrowia ludzkiego, ale w takim kontekście jakby popełniania przestępstw. I to się nazywa CBRN, czyli chemia, zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne i wybuchowe. Ten skrót zwykle jest kojarzony z bronią masowego rażenia, ale nic bardziej mylnego. To są sprawy bardzo codzienne. I teraz tak, jakie to są zagrożenia? Na przykład chemiczne. Na pewno słyszeliście o dopalaczach, tak? W dopalaczach jest bardzo dużo substancji psychoaktywnych. Często ci ludzie, którzy produkują dopalacze, wyszukują takich substancji, które mają pewien wpływ na psychikę człowieka, jego zachowania. I one generalnie w 100% są toksyczne w dużych stężeniach. Więc podstawowym problemem chemicznym w Polsce, na przykład dla policji, dla straży pożarnej, to jest produkcja narkotyków, najczęściej syntetyków, produkcja dopalaczy. Tutaj jako przykład mogę podać taką substancję, która nazywa się fentanyl. Jest to syntetyczny opioid, który jest stosowany też w lecznictwie jako legalny środek, ale przestępcom służy na przykład do produkcji podrabianych leków albo właśnie do dopalaczy. No problem w tym, że fentanyl jest 80 do 100 razy mocniejszy od morfiny i już kontakt z niewielką ilością taki przez skórę powoduje depresję oddechową i zgon. To jest takie jedno z zagrożeń, które jest ostatnio coraz częściej się pojawia. Tak? Zagrożenia biologiczne. Podam też taki przykład też dotyczący narkotyków. Jest taka roślina, nazywa się bieluń dziędzierzawa, którego nasiona mają właściwości halucynogenne. Jako taką anegdotę powiem, że ostatnio prowadziłem zajęcia związane z narkotykami. Okazało się, że przed szkołą ktoś wsadził bieluń do doniczek, bo był ładny. Więc to jest też dosyć realne zagrożenie pochodzenia też biologicznego, prawda, roślinnego. Zagrożenia nuklearne to są raczej związane z wybuchem jądrowym, jest to generalnie mało prawdopodobne. Zagrożenia radiologiczne są związane z wszystkimi źródłami promieniowania, które są w naszym otoczeniu, a te źródła są popularne w medycynie, w metalurgii, w technologii wojskowej. Zresztą przygotowałem tutaj taki eksponat, Słuchajcie, to jest obudowa, jedynie obudowa. Dla tych, którzy nas nie widzą, tylko słyszą, to jest walec o długości kłopić 15 cm, średnicy 40, 15 mm, średnicy 40 mm, koloru czerwonego. Słuchajcie, to jest obudowa źródła promieniowania czujnika oblodzenia w jednym rodzaju śmigłowca. I te śmigłowce są bardzo w Polsce popularne jako ozdoby, na przykład restauracji, punktów skupu złomu. Ja zresztą mam skrzywienie zawodowe, obserwuję jedno miejsce w takim śmigłowcu, czy czasami ten przedmiot tam się znajduje i ku mojemu zdziwieniu w około 30-40% wypadków ktoś go nie zdemontował, on nadal się tam znajduje. Tak. Nawet w pewnym muzeum w Holandii znalazłem ten przedmiot i zaalarmowałem obsługę. No właśnie, i utylizowali to.
Jak wyniujesz w tych skupach złomu ozdobionych radioaktywnymi helikopterami?
Staram się ostrzegać. No cóż ja mogę zrobić? Napisać maila albo zadzwonić, ale jeżeli ktoś stwierdzi rzeczywiście obecność tego przedmiotu, musi go zutylizować zgodnie z przepisami, a to są dosyć duże koszty, więc podejrzewam, że te przedmioty kończą bardzo różnie.
Dobre ufam.
A potem trafiają w twoje ręce.
Znaczy nie, trafia w moje ręce jedynie obudowa. Ja unikam w ogóle kontaktu z takimi substancjami ze względów bezpieczeństwa prawnego, ale też osobistego. Więc ktoś mi sprezentował obudowę, którą przebadałem też, czy czasami nie emituje promieniowania. Jest to przedmiot neutralny i legalny. Dla kogo pokazuję?
Mamy kolejne fajne pytanie słuchacza. Czy tak. Dzisiaj praca przy rozbrajaniu ładunków jest bezpieczniejsza niż ileś lat temu, głównie ze względu na automatyzację, robotyzację tego obszaru?
Trzeba pamiętać, że robot to jest naprawdę bardzo pożyteczne narzędzie, które ogranicza ryzyko w czasie neutralizacji, natomiast robot też nie wszędzie jest w stanie wjechać, nie wszędzie możemy go użyć. Natomiast jeżeli chodzi o środki ochrony indywidualnej dla pirotechnika, no to nastąpiła bardzo duża ewolucja w kombinezonach, w sprzęcie do zagłuszania, na wypadek gdyby ktoś na przykład używał sprzętu sterowanego radiowo, więc jest bardzo duży progres, naprawdę zauważalny w bezpieczeństwie. A roboty dzisiaj są bardziej mobilne, mają lepsze możliwości manualne. Można do nich zamontować bez problemu jakiś rentgen, czujnik do wykrywania materiałów wybuchowych, identyfikacji, więc naprawdę to jest bardzo, bardzo pożyteczne narzędzie.
Tomku, opowiedz nam o jakieś najciekawsze sprawy, z którymi się zajmowałeś, o których można rzeczywiście opowiedzieć troszeczkę.
W Polsce, sami to pewnie wiecie, sprawiedliwość jest nierychliwa, więc większość spraw kryminalnych, z którymi ja miałem do czynienia, nadal się toczy i nie zapadły wyroki skazujące, więc wolałbym się na większość z nich nie wypowiadać. Natomiast mogę powiedzieć o kilku takich, które zostały umorzone i to są też dosyć ciekawe historie. Tylko ostrzegam, że będzie to historia drastyczna. Więc jeżeli oglądają nas niepełnoletni albo ludzie o słabych nerwach, to lepiej, żeby po prostu przez chwilę nas opuścili.
To historia... drastyczne fragmenty wypikaj.
No, postaram się. Dobrze, wyobraźcie sobie teraz podmiejski lasek w aglomeracji śląskiej, wrzesień, sporo grzybiarzy, sporo spacerowiczów. Jeden z grzybiarzy znajduje w lesie ciało, które jest pozbawione twarzoczaszki. Wstępna wersja, którą policjanci założyli, była taka, że ktoś tą osobę zabił jakimś kijem baseballowym i po prostu zadawał uderzenia po śmierci, co spowodowało po prostu, że tej twarzoczaszki nie było. Lekarz patolog w tym miejscu, gdzie kiedyś była twarz, znalazł fragmenty petardy. To spowodowało, że został wezwany zespół do spraw zwalczania aktów terroru kryminalnego, którego ja też członkiem. W czasie oględzin ciała okazało się, że rzeczywiście w tej twarzoczaszce jest fragment denka petardy, takiej wielkości klasy drugiej, którą można kupić bez zezwolenia. W prawej dłoni ofiara trzymała zapalniczkę, ale tą zapalniczkę ktoś mógł tam włożyć. No, pierwszą wersję, jaką założyliśmy, że rzeczywiście nastąpił wybuch petardy. Teraz musimy potwierdzić lub czy ta osoba zrobiła to sama, na przykład popełnia samobójstwo, czy ktoś po prostu w tym pomógł, tak? Sami przyznacie, że użycie petardy dosyć małej i włożenie sobie do ust jest dosyć karkołomne, tak? I nie daje 100% prawdopodobieństwa, że to samobójstwo się jakby powiedzie, tak? Więc ja wymyśliłem coś takiego, że sprawdzimy dłonie tej osoby, czy na nich znajdują się ślady niespalonego prochu, bo każda petarda powiedzmy w cudzysłowie cywilna, ma taki krótki odcinek lądu koloru zielonego, to jest ląd blisko i każde zapalenie tego lądu powoduje powstanie na dłoniach niewidocznych śladów, tak jak przy wystrzale. Więc te dłonie zbadaliśmy się i okazało się, że ta osoba miała ślady właśnie niespalonych cząsteczek prochu, co potwierdziło wersję o samobójstwie. Natomiast początek sprawy był dosyć interesujący. Mogę powiedzieć drugą historię. To jest tak zwane przestępstwo z kolei z głupoty. Jeżeli mogę oczywiście, jeżeli mamy czas, to mogę tą historię opowiedzieć.
Mamy czas, opowiadaj.
Słuchajcie, kolejne miasto, tym razem nie na Śląsku, tylko w Zagłębiu. To jest ważne, Adam, jak mieszkałeś na Śląsku, to wiesz, że jak w niektórych środowiskach powiesz, że Śląsk, że Sosnowiec jest na Śląsku, to się ludzie obrażają, więc jakby no wolę o tym powiedzieć. Firma wyburzeniowa prowadziła prace wyburzeniowe, to był parterowy budynek, panowie używali młotów ręcznych, młotów udarowych i pierwsza oficjalna informacja, jaka do nas dotarła, była taka, że ten jeden z pracowników uderzał młotem w ścianę, w ścianie były zapalniki, one wybuchły, mocno go poraniły. Tak. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że nic do tej wersji nie pasuje, czyli nie było śladów wybuchu w ścianie, były ślady krwi. Mężczyzna był dziwnie pokaleczony, czyli miał generalnie lewą stronę ciała, tylko poranioną i to dosyć mocno. Po oględzinach okazało się, że ślady po wybuchu znajdują się na podłodze tego burzonego domu, na kamieniu, pod który też podłożył kawałek blachy. My wysnuliśmy taką wersję, że ten człowiek znalazł jakiś przedmiot, który wybuchł. No, okazało się, że policjanci nie zabezpieczyli właściwie ubrania tego człowieka. Ono zostało zawiezione do domu i znajdowało się w koszu na bieliznę. Na brudną bieliznę. Oględziny tego ubrania spowodowały, że znaleźliśmy około 20 spłonek takich drugowojennych, ogniowych. No i założyliśmy taką wersję śledczą, że ten człowiek te przedmioty znalazł i chciał po prostu sprawdzić, jak wybuchają. Położył jedną spłonkę na kamieniu, uderzył młotem, a ponieważ spodziewał się wybuchu, więc ułożył się lekko lewą stroną, nastąpił wybuch, poranił go. Ten człowiek się przestraszył i próbował jakby przyjąć taką wersję, że był to wypadek, tak? W tym się tak rozkręcił, że próbował obciążyć odpowiedzialnością właściciela firmy, swojego pracodawcę, no niestety mu się to nie udało. To z takich ciekawszych historii.
Dobra.
A powiedz mi, czy jeszcze dzieciaki bawią się w różnego rodzaju wybuchy saletry, karbidu i tego typu sytuacje?
Karbid akurat to jest stosowanie wybuchu przestrzennego, bo jeżeli polejemy karbid wodą, to wydziela się gaz wybuchowy, acetylen, więc to nie jest materiał wybuchowy. Tak, dzieci nadal próbują bawić się tak zwanymi bączkami, czyli mieszają cukier z azotanem potasu, ale to zainteresowanie przyjmuje formy, na przykład produkcja materiałów wybuchowych kruszących. Dzisiaj dostęp do takich przepisów jest bardzo, że tak powiem, ułatwiony. Można znaleźć takie przepisy na różnych forach. Więc no jest to problem i czasami to się bardzo źle kończy, bo to są materiały wybuchowe bardzo niestabilne, one wybuchają samoczynnie, czyli nie trzeba ani ich podpalać, wystarczy po prostu, nie wiem, potrząsnąć. Znam taki przypadek, że taki materiał wybuchowy wybuchł po użyciu lampy przez technika policyjnego, czyli już taki mocny błysk nawet powoduje wybuch. Mowa tutaj o natlenkach acetonu, na przykład natlenkach urtropiny. Czyli TATP, TCAP.
Kurczę, kiedyś się strzelało z korków takich, nie wiem, czy pamiętacie, korkowce, takie tak, pistolety, tak. Obierało się to jeszcze te korki.
Słuchajcie, to jest właśnie dziwne, że mimo tego, że wiele wyrobów jest dzisiaj bardzo dostępnych, na przykład wyroby pirotechniki widowiskowej, od małych, dużych, poprzez na przykład granaty akustyczne, które można kupić bez zezwolenia do zabaw ASG, ludzie nadal podejmują ryzyko prawne i dla życia i zdrowia i próbują sami coś wytworzyć, więc no, to mnie zadziwia.
No ale z drugiej strony wspominałeś też, że wiele legalnych przedmiotów używanych niezgodnie z instrukcją, czy nawet ze zdrowym rozsądkiem też może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia, więc taki trochę no, paradoksalny świat, w którym przepisy pozwalają nam posiadać coś niebezpiecznego, tak?
Dokładnie. No ja to nazywam przestępstwem z głupoty, bo nie można dla wielu zachowań znaleźć takiego racjonalnego uzasadnienia, tak?
Ale znaleźć można wiele różnych rzeczy i pewnie nieraz było tak, że jechałeś w jakieś miejsce, gdzie ktoś coś wykopał. To coś mogło mieć zarówno 10, 50, jak i 100 lat. i nie wiesz, co to jest. I co robisz dalej, jak masz wykop, w tym wykopie coś wystaje, nie wiem, jest zardzewiałe i ma jakąś średnicę i długość, tak? I teraz twoim zadaniem jest ustalić, co to jest i jak bezpiecznie się tego pozbyć. Jak w ogóle wygląda procedura identyfikacji takiego przedmiotu?
Procedura wygląda tak, że technik bombowy, który ma kontakt z takim przedmiotem, i to niezależnie od tego, czy to jest wykop gdzieś tam w czasie przypadkowych prac polowych, czy w ogródku, ale czy często w mieszkaniu, to podstawą jest identyfikacja przedmiotu, dlatego że różne przedmioty stanowią różne zagrożenie i mają różną zawartość. Jeżeli na przykład znajduję pocisk i w trakcie analizy, czy tam identyfikacji stwierdzam, że to jest przedmiot sprzed 100 lat wypełniony kwasem pikronowym, to ryzyko jest bardzo duże, bo to jest bardzo wrażliwy materiał wybuchowy. No, zdarzają się przedmioty, które zawierają na przykład fosfor biały, który w kontakcie z powietrzem może się zapalić. Jak to jest w Polsce formalnie, wolę się nie wypowiadać, natomiast jeżeli ja dokonuję identyfikacji, to korzystam z narzędzia, którym jest Międzynarodowa Baza Danych Urządzeń Wybuchowych, który jestem referentem. Jest to projekt francuskiej obrony cywilnej, jest to projekt międzynarodowy, w którym uczestniczy 18 krajów świata i około 500 pirotechników. Identyfikacja takiego przedmiotu polega na tym, że do bazy wprowadzamy wszystkie cechy, które ten przedmiot ma, więc średnicę w milimetrach, to jest bardzo ważne, żeby się nie pomylić w jednostkach. Wysokość w milimetrach, co jeszcze, kolor, materiał, z którego ten przedmiot został wykonany, jakiekolwiek oznaczenia barwne czy napisy. I ta baza pozwala na dokładną identyfikację przedmiotu i w tej bazie każdy referent może tworzyć rekordy albo uzupełniać, więc jakby wiarygodność tych zasobów jest bardzo duża. Tak? Oprócz identyfikacji związanej z próbą szacowania ryzyka, też jest istotne to, żeby stwierdzić w danej sytuacji, czy dany przedmiot jest legalny, czy nielegalny, skąd pochodzi, tak? Kto go wyprodukował, w jakiej ilości na tej zasadzie. No to jest dosyć skomplikowane. Przygotowałem tutaj taki przedmiot, słuchajcie, żeby nie było, to jest nabój artyleryjski, a właściwie jego przekrój. Muszę to też powiedzieć, bo jesteśmy live i chciałbym, żebyście wiedzieli, że jakby to wszystko jest legalne i bezpieczne. To jest taki przykład. To jest pocisk 23 mm i po prostu znajdując taki przedmiot na miejscu zdarzenia, posługuję się zwykle jakąś suwmiarką, mierzę wysokość, średnicę, wprowadzam właśnie te parametry do bazy i uzyskuję wynik końcowy w efekcie kartę tego wyrobu, tak, tego produktu.
Okej. Okay. Mamy ciekawe pytanie, też w sumie nawiązujące do tego, co mówiłeś. Jeżeli chodzi o, już pomijając niewybuchy, jakie znalezisko najbardziej zjeżyło ci włosy na głowie?
Których masz w sumie niewiele, ale może jeszcze pamiętasz, jakie to jest uczucie.
Może to właśnie przez to.
Tak. Słuchajcie, było dużo takich sytuacji, ale ciężko mi sobie tak teraz na szybko coś takiego przypomnieć. Ale dobrze, na przykład przychodzimy do mieszkania, stoi bardzo dużo przedmiotów na półce, głównie jest to amunicja strzelecka, bo to był kolekcjoner amunicji strzeleckiej. Zacząłem identyfikować przedmioty, okazało się, że część z nich zawiera fosfor biały, o którym już wspomniałem wcześniej. To jest bardzo groźna substancja, która ulega samozapłonowi w temperaturze pokojowej, a jeżeli już zaczyna się palić, to temperatura palenia wynosi około 1200-1600 stopni, więc jak się pewnie domyślacie, nie da się tego ugasić, bo jeżeli polejemy taki pożar wodą, to woda się rozkłada na wodór. A tych przedmiotów było mnóstwo, znajdowały się w bloku mieszkalnym, więc musieliśmy ten blok ewakuować, te wszystkie przedmioty musiałem wynosić po klatce schodowej po prostu do samochodu, sztuka po sztuce generalnie. Więc to gdzieś tam z tyłu głowy, nawet jak się skupia na tym, co robię, to jest to stresujące i to bardzo, bardzo mocno. Następne sytuacje, które powodują u człowieka taki właśnie duży stres, to jest wtedy, kiedy mam kontakt właśnie z naprękami acetonu, jeżeli ktoś też produkuje w bloku na przykład dużą ilość, nie można wjechać robotem i trzeba to po prostu wynieść w kombinezonie, w manipulatorze na krótko, bo na pewno kojarzycie z filmów czy zdjęć w prasie taki manipulator, który trzyma technik bombowy. No niestety jak się przemieszczamy przez klatki schodowe, to ten manipulator trzeba skrócić maksymalnie, żeby po prostu się wyrabiać na zakrętach. Więc ten ładunek mamy często metr od siebie, na wysokości twarzy i mimo tego, że mamy kombinezon, to jednak zawsze jest ryzyko, że ten pirotechnik no, zostanie niepełnosprawny, także na przykład dłonie, które są niechronione, ucierpią na tyle, że człowiek do końca życia będzie niepełnosprawny na przykład, tak. Zresztą w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat w podobnych sytuacjach 2 pirotechników zostało rannych i to trwale. Właśnie przy przenoszeniu substancji przy badaniu.
A czy zdarzyło ci się kiedyś odmówić interwencji ze względu na jakby ryzyko?
To zależy, co masz na myśli interwencje, bo te interwencje są różne. Nigdy nie odmawiałem niszczenia takich przedmiotów, bo jakby to jest mój główny obowiązek. Odmawiałem na przykład w sytuacji, kiedy prokurator bardzo się upierał, żeby dany przedmiot zabezpieczyć do celów procesowych, więc ja mu klarowałem, że niestety jest to nietypowy rodzaj dowodu rzeczowego, który nie możemy tak po prostu zapakować do koperty, zawieźć do laboratorium, tylko musimy go zniszczyć. Natomiast ilekroć to robiłem, to zawsze robiłem to w taki sposób, żeby ten materiał dowodowy w jakiś sposób, w jaki się da, pozyskać, więc odmawiałem zabezpieczania dowodów, które stanowiły zagrożenie, natomiast nigdy nie odmówiłem interwencji.
No dobrze, przejdźmy na może trochę lżejsze tematy, bo już dużo ciężkich poruszyliśmy, ulżyjmy sobie trochę. Z reguły twoja specjalność kojarzy się ludziom z filmami, bombami, tak, i takimi grubymi tematami, ale tak naprawdę tych zagrożeń jest sporo i one pojawiają się również w życiu codziennym. Wielu z nas już, z naszych słuchaczy odpowiada za bezpieczeństwo w swoich firmach. Często ich zakres odpowiedzialności wykracza poza bezpieczeństwo IT, bo się tak przykleja tą łatkę bezpiecznikowi, żeby zajął się też ochroną fizyczną i zabezpieczeniem przed innymi zagrożeniami. Gdybyś miał w paru słowach powiedzieć, co twoim zdaniem jest faktycznie istotne, nad czym warto się pochylić w takiej przeciętnej polskiej firmie zatrudniającej kilkadziesiąt czy kilkaset osób, a o czym ludzie z reguły nie myślą, a twoje doświadczenie wskazuje, że powinni?
Przede wszystkim chciałbym wskazać 3 takie podstawowe rodzaje incydentów, które mogą się zdarzyć generalnie wszędzie, w każdym miejscu publicznym, w firmie. Pierwszy incydent to jest informacja o podłożeniu bomby. Mówiąc kolokwialnie, bomby, prawda? Te informacje spływają na różne sposoby, często mailowo, często telefonicznie. I nagle okazuje się, że tak naprawdę nie wiadomo, co zrobić, jak zareagować. Tak? Jeżeli firma jest przygotowana, to nie tylko zareaguje w sposób skuteczny, ale jakby cały ten kryzys po prostu szybko zniknie i będzie mogła firma wrócić do poprzedniego funkcjonowania. Więc tutaj ważne jest szkolenie, opracowanie procedur i uwzględnianie takich incydentów w czasie na przykład próbnych alarmów, nie wiem, pożarowych i tak dalej. Drugie zagrożenie to są zagrożenia związane z przesyłkami i to nie zawsze w sytuacji, kiedy ta przesyłka rzeczywiście ma jakąś zawartość, ale na przykład wygląda tak, jakby tą zawartość miała. No, przykład. Do firmy A koleżanka, która była na RODOS, wysłała kartkę pocztową w kopercie, do której nasypiała piasek z plaży i ta przesyłka dotarła do firmy, powodując dosyć spore zamieszanie. Przy okazji okazało się, że firma nie jest przygotowana na to, żeby taką sytuację, w takiej sytuacji jakby szybko reagować. Trzecie zdarzenie jest to przedmiot, który jest przez kogoś porzucony, na przykład, nie wiem, jakaś torba, teczka, siatka. Tutaj najczęściej sprawy zagrożeń, co jest pod pierwszym elementem takiego szkolenia, a po drugie też nie wiedzą, jak reagować, do kogo dzwonić, jak się ewakuować, gdzie ustalić miejsce do zbiórki, jak do ewakuacji. Ja mam też takie skrzywienie i czasami widzę przed firmą tabliczkę miejsce do zbiórki, do ewakuacji, ono jest po prostu na parkingu, gdzie stoją samochody. Więc to jest też niefortunnie dobrane. Ważne jest też, kto szkoli. Ja wiele razy jadąc jako pirotechnik na interwencję, okazało się, że przyszła do firmy przesyłka, która spowodowała odpowiednią reakcję i ta przesyłka była zawinięta 3 razy w worek foliowy, wsadzona do kosza na śmieci ciężkiego i z prostej interwencji zrobiło mi się 5-godzinne wyjmowanie koperty ze śmietnika. Więc, a te procedury naprawdę powinny być proste, tanie, tak, na tej zasadzie, nie wiem, odpowiedziałem na pytanie.
Tak, jak dla mnie tak.
Tak.
Słuchajcie, jest jeszcze trzeci rodzaj zagrożenia, który jakby nie dotyczy głównej mojej działki, to jest tak zwany masowy morderca albo osoba, która usiłuje takie przestępstwo popełnić, czyli próbuje okaleczyć albo zabić największą liczbę osób w jakimś tam danym miejscu. I te przypadki też się w Polsce zdarzają, tylko nie są nazywane po imieniu. Na pewno słyszeliście próbę podpalenia pracownic w MOPS-ie, próbę rozjechania ludzi na molo. To jest właśnie usiłowanie masowego zabójstwa. ale jakby to nie jest moja działka, tylko zwracam uwagę na to, że jakby to się dzieje w Polsce.
Okej. Tomku, mówisz o podejrzanych przesyłkach. Jak rozpoznać taką podejrzaną przesyłkę?
To wszystko zależy od tego, jak dużo tych przesyłek do firmy przychodzi, jaka to jest firma, bo inaczej wygląda zagrożenie z tej strony w sądzie, w prokuraturze, a inaczej w małej firmie, w której jest zatrudnionych kilku pracowników. Natomiast takie podstawowe cechy, po których można taką przesyłkę stwierdzić, że ona może stanowić zagrożenie, to jest na przykład brak adresata albo adresat, który nie istnieje. Co jeszcze? To są takie sztuczki socjotechniczne, które mają zamaskować sprawcę. Na przykład znaczek jest poczta, teraz strzelam, Olsztyn, prawda? Znaczy pieczątka poczty jest na przykład Olsztyn, a nadawca podaje swój adres na przykład zupełnie inne miejsce, tak? Błędy w adresie odbiorcy. Dodatkowo to są też cechy związane z zawartością tej przesyłki, czyli na przykład przesyłka, która może zawierać materiał czy urządzenie wybuchowe, może mieć tłuste plamy, które wynikają z tego, że większość materiałów wybuchowych jest na bazie węglowodorów i one powodują plamienie, tak? Co jeszcze? Urządzenia wybuchowego w środku, na to może wskazywać obecność klamer, otworów na takiej przesyłce, jakieś zgrubienia, przemieszczające się przedmioty. Słuchajcie, na takim spotkaniu live ciężko jest po prostu o tym wszystkim powiedzieć. Ja zwykle prowadzę szkolenia, to przygotowuję kilka czy kilkanaście atrap. Zresztą Adam uczestniczył w moim szkoleniu, więc mógł się o tym przekonać. I większość cech, takich najbardziej typowych, charakterystycznych, ja po prostu pokazuję na żywo, tak. Tworząc atrapę, która czasami jest funkcjonalna, to znaczy nie ma tam materiału wybuchowego, tylko taki element, który ma zaimprowizować tylko na przykład zapłonnik czy jakiś piszczyk. Natomiast żeby tak naprawdę skutecznie tego typu przesyłki jakby znajdować albo ujawniać tego typu ślady, to trzeba po prostu mieć jakąś praktykę. Żadna infografika czy nawet krótki film tego nie rozwiąże.
To ja mam takie pytanie troszeczkę też z naszej działki, cyber security. Czy wykonywane są, to pewnie ty będziesz wiedział, czy wykonywane są takie, powiedzmy, testy penetracyjne w twoim świecie, w sensie czy symulacje tego typu ataków, przesyłek są wykonywane przez jakieś firmy?
Do mnie się nigdy nie zwrócił z taką prośbą, natomiast gdyby się tak stało, to mógłbym to zrobić, ale to wymaga ustaleń z policją, strażą pożarną, wiecie, żeby nie spowodować fałszywego alarmu, tak? Natomiast do mnie się nigdy nikt nie zwrócił z taką prośbą. Ale uważam, że byłoby to skuteczne, w wielu przypadkach zasadne.
Mamy pytanie też Arka w tej tematyce. Czy są gdzieś jakieś zestawienia standardów, procedur tego odbioru przesyłek? Czy są jakieś normy, które to opisują? Widziałeś takie dokumenty, które by to podsumowały w jednym miejscu?
Jedyny dokument, jaki znam, jest to wewnętrzne zarządzenie komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej dla strażaków. Dlaczego strażaków? To jest też ciekawe, prawda? Dlatego, że te zagrożenia w przesyłkach można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa są związane z materiałami wybuchowymi, a druga z inną zawartością, na przykład biologiczną, chemiczną, radiologiczną i tak dalej. Więc Straż Pożarna zrobiła procedury, które mają ułatwić strażakom rozpoznawanie tych zagrożeń. I to jest jedyny znany mi taki formalny dokument, który to reguluje.
Okej. Okay. Dobra, słuchaj, a wiem, że oprócz tego, że wszystkiego, o czym do tej pory mówiłeś, jedną z ważnych form twojej działalności jest zabezpieczanie imprez masowych. Jaki jest w zasadzie cel takiej twojej wizyty w miejscu, w którym wkrótce zgromadzi się parę tysięcy osób i jakie działania tam wykonujesz? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Bo z reguły my już przychodzimy na taki koncert czy przedstawienie i nie widzimy tej roboty, która była tam wykonana wcześniej. Mnie to zawsze interesowało, co wy tam robicie. Czy po prostu to jest spacer z psem dookoła, czy tam są jeszcze jakieś inne atrakcje?
No właśnie, przychodzicie na imprezę masową i pierwszą rzeczą, która się dzieje, to jest sprawdzanie biletu i tak zwana kontrola bezpieczeństwa osób wchodzących, którą zwykle realizują pracownicy firmy ochrony, prawda? I teraz tak, niestety w większości imprez masowych te usługi, które ja oferuję, nie są po prostu realizowane, czyli Większości imprez masowych kontroluje się osoby wchodzące na teren, który nie został uprzednio sprawdzony. Niestety te usługi, które ja oferuję i premium, no i niewielu klientów jakby widzi tutaj taką potrzebę. Po co się to robi? No przede wszystkim po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprezy, ale też artystom, i sprawdzenie obiektu ma na celu sprawdzenie, czy nie znajdują się tam materiały, urządzenia wybuchowe, przedmioty niebezpieczne. Słuchajcie, to są bardzo prozaiczne rzeczy, na przykład ekipa, która montuje banery w miejscu, gdzie za chwilę wejdzie kilka tysięcy ludzi, zostawia nóż do tapet. Przy okazji swojej pracy taki przedmiot znajdujemy, zabezpieczamy, ustalamy, kto go zgubił, zgłaszamy to klientowi. Z punktu widzenia bezpieczeństwa. Wielu klientów po prostu nie chce mieć strat związanych z przerwaniem imprezy i wykonanie przez nas usługi sprawdzenia całego obiektu minimalizuje ryzyko tego, że ktoś znajdzie jakiś przedmiot porzucony, czy wystąpi jakikolwiek, prawda, incydent. Często robimy tak zwany dyżur w czasie trwania imprezy, który polega na tym, że jeżeli ktoś zostawi jakąś torbę, plecak czy paczkę, to ten incydent nie spowoduje przerwania imprezy, bo my jesteśmy sami w stanie zweryfikować to zagrożenie przy pomocy psa lub innego sprzętu. I teraz nie chcę tutaj sprzedawać taktyki czy technik, które stosujemy, ale generalnie naszą pracę często widać z zewnątrz, więc powiem tylko tyle, że przeszukujemy fizycznie cały obiekt, sprawdzając wszystkie ciągi komunikacyjne, pomieszczenia, hydranty, skrzynki, każde krzesło i tak dalej. Wspiera nas w tym procesie pies, który jest przeszkolony do wykrywania materiałów wybuchowych, i te psy też szkolimy w ten sposób, że ten pies jest szkolony na prawdziwych materiałach wybuchowych, po to jest właśnie potrzebne też między innymi zezwolenie na używanie materiałów wybuchowych, żeby mógł to robić. Używamy owczarków belgijskich, a ostatnio do naszej ekipy dołączył mały Jack Russell, taki kompaktowy, który może wejść w więcej miejsc. Natomiast owczarki belgijskie to są psy, które to jest po prostu reaktor atomowy z czterema nogami i ogonem, i ten pies pracuje przez wiele godzin, jest zmotywowany. Pies pracuje w ten sposób, że oczywiście trzeba też umiejętnie jakby go stosować, że czuje zapach substancji, na którą jest szkolony, po prostu w powietrzu powstaje taki ciąg zapachu i pies jest w stanie przewodnika doprowadzić, takiego naprawdę doświadczonego przewodnika i dobry pies, do miejsca, w którym ten zapach jest zlokalizowany. Więc to się sprawdza wtedy, kiedy ktoś miał czas na to, żeby ukryć materiał czy urządzenie wybuchowe w jakimś miejscu, na przykład za ścianą, w hydrancie, i po prostu normalnymi technikami klasycznymi, czyli lustrem, latarką, nie jesteśmy w stanie takiego przedmiotu znaleźć. No, używamy też wideoendoskopów, tego typu narzędzi, no, ale zdecydowanie pies to jest podstawa.
A ile czasu trwa wyszkolenie takiego psa?
Znaczy, proces szkolenia psa trwa przez cały czas, czyli po pierwsze pies musi być już od szczenięcia socjalizowany do pracy w różnych warunkach, bo czyli od szczenięcia musi być zabierany między ludzi, musi być zabierany na stadiony, tak żeby po prostu te środowiska stały się naturalnym jakby miejscem psa tego pracy, żeby żadne bodźce zapachowe, dźwiękowe czy inne tego psa nie rozpraszały. Następnie pieskowi chowa się jakiś przedmiot, który jest neutralny, na przykład zabawkę, i ten pies jakby wyszukuje ten przedmiot. Potem stopniowo dokłada się inny zapach. To może być materiał wybuchowy, to może być cokolwiek, co sobie klient życzy, żeby pies znajdował. Miałem już takie zlecenia, w których specjalnie szkoliliśmy psa do konkretnych przedmiotów. Na przykład do konkretnych wyrobów pirotechniki widowiskowej. I taki proces wdrażania psa do konkretnego zapachu trwa 6 tygodni. Około.
A słuchaj, czy są już dzisiaj takie techniki, takie rozwiązania ze świata poza zwierzęcego, które widzisz, że w przyszłości będą w stanie zastąpić psy w wykrywaniu tego rodzaju substancji, jakieś elektroniczne nosy, czy jakkolwiek można by to nazwać?
Nie sądzę, nie wydaje mi się. Na pewno nie nastąpi to szybko, natomiast informacje, że dany sprzęt elektroniczny pracuje jak pies, że wykrywa zapachy, to raczej bym wsadził między takie sztuczki marketingowe, i spotykam na rynku takie filmy, które twierdzą, że ich sprzęt pracuje jak pies, że wykrywa zapachy w powietrzu, ale jakby to nie jest nieprawda. Jedynie pies po prostu potrafi ten ciąg zapachowy zlokalizować i po prostu dojść do celu. Natomiast urządzenia, o których wspomniałeś, sprawdzają się tylko wtedy, kiedy mamy do sprawdzania na przykład jakąś zamkniętą zawartość, na przykład plecak, wtedy wkładamy dyszę do wnętrza plecaka. Możemy wywiercić otwór, nie wiem, w ścianie. w skrzyni i wprowadzić wtedy jakby ten snifer. Natomiast przy sprawdzaniu dużych powierzchni, dużych objętości, pies nadal po prostu jest najbardziej skutecznym środkiem.
A powiedz, Tomku, czy miałbyś jakieś proste porady dla osób, które odbiorą na przykład telefon o podłożeniu bomby w obiekcie?
Na przykład odebranie rozmowy telefonicznej jest bardzo prostą czynnością. Wystarczy posłużyć się takim formularzem i jeżeli jesteście zainteresowani, to mogę wam udostępnić link do Dropboxa z takim formularzem, który ja przekazuję swoim klientom, pokazuję na szkoleniach. Słuchajcie, zacznę od, też muszę to zjawisko jakby trochę skarakteryzować, ok? Mogę? Mhm. Skąd się w ogóle wziął pomysł, że ktoś dzwoni czy do osoby prywatnej i informuje o podłożeniu urządzenia wybuchowego? Bo z pozoru to jest bez sensu, prawda? Mogę o tym powiedzieć?
Tak, tak, mów.
Słuchajcie, to
tak,
się wzięło z Wielkiej Brytanii. Tam od bardzo wielu lat działa IRA i jej wszystkie odłamy. IRA generalnie podkładała bomby w różnych miejscach. Te bomby wybuchały, powodowały powstanie szkód w imieniu i po prostu ofiar wśród często niewinnych ludzi. To spowodowało, że jakby skrzydło polityczne IRA traciło poparcie. Więc IRA nieco zmieniło sposób prowadzenia walki. Informowali o podłożeniu urządzenia wybuchowego 15 minut czy pół godziny przed wybuchem. Policja miała czas na ewakuację obiektu. Wybuch następował, były szkody w mieniu albo nieznaczne szkody jakby wśród ludzi. Natomiast jakby końcówka tego typu działań jakby skrzyżowała się z jakby rozpowszechnieniem internetu i tego typu incydenty, po prostu zaczęto o nich dużo mówić. No i wiele osób podchwyciło cały pomysł, który polega na tym, że informujemy o podłożeniu i jest odpowiednia reakcja jakby w tej zaantykowanej instytucji i sprawca osiąga jakiś cel. No ja już widziałem przypadki informowania o podłożeniu bomby przed wywiadówką, przed rozprawą, przesłuchaniem ważnego świadka. Często jest to po prostu z nudów, na przykład jest impreza, jeden z uczestników imprezy zasypia, pozostali biorą jego telefon i dzwonią w różne miejsca, informując o podłożeniu, więc te motywy są bardzo różne. Natomiast zawsze trzeba brać pod uwagę to, że jest to jakby prawdziwa informacja i z jakiegoś powodu sprawca o tym informuje, bo na przykład ruszyło go sumienie, bo na przykład jego celem nie jest zabicie osób, tylko po prostu szkody w mieniu. Rzecz jasna, to też zależy od tego, o jakim obiekcie mówimy, tak? I teraz tak. Odebranie takiej informacji zwykle to jest zaskoczenie dla osoby, która ją odbiera. I formularz, który wam prześlę, pozwala na poukładanie tej rozmowy. Tam są podstawowe pytania. Jak się pan nazywa? Kiedy wybuchnie bomba? Gdzie ona się znajduje? I tak dalej. Oczywiście osoba, która informuje o podłożeniu, nie zawsze będzie chciała te informacje jakby przekazać, tak? Natomiast należy próbować. Dalej w tym formularzu są cechy osoby dzwoniącej, odgłosy w tle, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu użycie tego formularza bardzo fajnie powoduje poukładanie tej rozmowy i zapisanie najważniejszych cech związanych ze sprawcą, z jego sposobem mówienia, akcentem, odgłosami w tle, i tak dalej, i tak dalej. To też zwalnia odbierającego jako świadka, bo wtedy taki formularz samodzielnie może stać się jakimś tam dowodem, tak?
Wspominałeś o interwencji, na której spędziłeś dużo więcej czasu niż mógłbyś, bo ktoś podejrzaną przesyłkę zawinął w coś i schował gdzieś.
Tak.
Jakbyś mógł przekazać też taką prostą instrukcję, co robić, jeżeli podejrzewamy, mamy już w głowie tą myśl, pewnie będziemy musieli komuś zgłosić, bo nie wiem, przyszła paczka, przyszedł list, leży plecak. Jakie działania podjąć, żeby twoja praca czy twoich kolegów z branży nie była trudniejsza?
Przede wszystkim trzeba zareagować, bo wbrew pozorom to jest bardzo duży problem. Czasami przedmiot widzi, nie wiem, 20 osób, czy się z nim styka i po prostu boją się zadzwonić na policję. Mam tu na myśli głównie przedmioty pozostawione w miejscach publicznych. Ludzie myślą, że jak zadzwonią na policję i powiedzą, że leży plecak, okaże się, że w tym plecaku nie ma bomby, to że podniosą jakąkolwiek odpowiedzialność. Tymczasem, jeżeli ktoś działa w dobrej wierze, to naprawdę nie poniesie żadnych konsekwencji. To jest pierwsza, czyli po prostu sama reakcja na zdarzenie. Drugą rzeczą jest po prostu poinformowanie otoczenia w danym miejscu, że proszę się oddalić, bo to jest prawdopodobnie zagrożenie. Sugeruję nie używać słowa bomba, bo ono może spowodować w pewnych sytuacjach niekontrolowane zachowania tłumu. Natomiast wystarczy powiedzieć, proszę państwa, Mamy tutaj plecak bez właściciela, odejdźmy jak najdalej, zadzwoniłem już na policję, tak? Wtedy policja przesyła pierwszy patrol, którego zadaniem jest po prostu stwierdzenie, czy ta informacja jest prawdziwa, czyli po prostu czy mamy plecak, prawda, torbę, cokolwiek, czy to zgłoszenie jest prawdziwe. Oczywiście ten zgłaszający zostanie wylegitymowany, bo policja musi mieć porządek w dokumentach i w tych wszystkich formularzach jest zawsze informacja o osobie zgłaszającej. I tego legitymowania też się nie bójcie, no, te dane nie zostaną nigdzie w jakiś tam niecny sposób wykorzystane, nie trafimy do jakiejś dziwnej bazy danych. Więc to są bardzo proste czynności, po pierwsze reagować, ostrzegać otoczenie, oddalić się, być do dyspozycji służb. Czyli nie, przedmiotu nie przemieszczamy, nie zanosimy w miejsce, które wydaje nam się być lepsze. Na pewno słyszeliście o śmierci pirotechnika na stacji benzynowej w latach 90. Jest taka teoria, która jakby stwierdza, że przeniesienie, bo tam pracownik ochrony przeniósł spod dystrybutora pakunek pod ścianę budynku. No i nastąpił wybuch z winą pirotechnik. Jest taka teoria, która stwierdza, że gdyby ten wybuch nastąpił na otwartej przestrzeni przy dystrybutorze, to ten pirotechnik by przeżył. Więc czasami nasze działanie może spowodować naprawdę potężne komplikacje. I tak jak mówiłem, zdarzało mi się wielokrotnie przechodzić na interwencję, gdzie ktoś z przedmiotem zrobił coś więcej niż powinien, czyli umieścił go w śmietniku, zamknął go w szafie i po prostu wiele godzin trwało wyjęcie tego przedmiotu. Oczywiście było to też zagrożenie. Mogę też powiedzieć wam anegdotę jakby z tym związaną. Dobra. Słuchajcie, plagą w Polsce jest podczepianie pod samochody GPS-ów samoróbek. Czyli mamy rozwód w trakcie, żona wynajmuje detektywa, detektyw montuje sobie sam jakiś GPS z powerbankiem, często z telefonem, pakuje to do skrzynki montażowej wodoodpornej, prawda? Do tego dwa magnesy i przyczepia pod samochodem. No i taki przedmiot czasami przypadkowo jest znajdowany w czasie jakiegoś tam przeglądu w serwisie samochodowym. Czasami ktoś jest elektryczny, w cudzysłowie, wiecie o czym mówię, sam sobie ogląda samochód i znajduje. I taka sytuacja miała miejsce na przykład w Częstochowie kilka lat temu. No, mężczyzna w trakcie rozwodu znajdował już podsłuchy w fotelikach samochodowych, sprawdzał sobie regularnie samochód i przy takim sprawdzeniu znalazł paczkę. Zadzwonił na policję i uwaga, tutaj błąd ze strony policji. Dyżurny policji powiedział mu, żeby tym samochodem przyjechał na komisariat. To był godzinę szczytu popołudniowego, więc decyzja generalnie tego dyżurnego była absurdalna i mogła powodować też zagrożenie. Po przyjeździe na miejsce przy policjancie ten człowiek filmując zdjął ten przedmiot z podwozia, położył na dachu. No i ten film potem widziałem. Wezwano pirotechników, przyjechałem ja. W międzyczasie okazało się, że ktoś w komendzie stwierdził, no co będzie jak przyjadą pirotechnicy, będą się czepiać. Więc wzięli znowu ten przedmiot z dachu, podczepili pod spodem, ale przed jeszcze inny policjant, który wymyślił, że to znowu zdejmą i wsadzą do środka do samochodu między fotele. Więc wyobraźcie sobie, że w sytuacji, gdyby to było pod samochodem, na poduszkach przy pomocy sprzętu strażackiego, robotem byśmy to zdjęli, wsadzili do tak zwanej beczki, a wtedy, kiedy ten przedmiot był już w samochodzie w środku, to ja po prostu musiałem w kombinezonie wejść do środka i miałem ten przedmiot na wysokości twarzy, musiałem go wziąć po prostu w ręce i wynieść. I to jest też jedna z historii, które do dzisiaj pamiętam, które zjeżyły mi włos na głowie. Bo wiecie, w pracy pirotechnika jest tak. Jednego razu jedziesz do samobójcy, czy do ofiary wybuchu, a godzinę później jedziesz do paczki na dworcu i wiesz, co się może wydarzyć. Tak?
Ciężka praca. Tomku, musimy zadać ci to pytanie, bo zadajemy je każdemu naszemu gościowi. Tak. Atari czy Commodore?
A mam jeszcze jakiś inny wybór?
Nie.
Słuchaj, no jeżeli jesteś tą jedyną osobą z dotychczasowych gości, która zaczynała używanie komputerów od ZX Spectrum, to się nie wahaj. Ale może byli też tacy młodsi wiekiem, którzy mówili, że pierwszy był PC. Głównie mamy tutaj informatyków, więc każdy jakieś wspomnienia z dzieciństwa ma. Także generalnie pytanie jest, jaki był twój pierwszy komputer?
Commodore 64. Wiecie, z takim czytnikiem kaset.
No, to widzisz, Adam II się cieszy, bo to jego liga, tak? Ja jestem tutaj tym atarowcem, on jest komodorowcem. No dobra, słuchaj, dziękujemy ci bardzo za tą szczerą opowieść o twojej nietypowej i rzadko spotykanej na co dzień pracy. A teraz musimy przejść do pytań. I pytanie, czy masz pytanie do naszych słuchaczy, żeby mogli wygrać UBK-a?
Dobrze, ja już mówiłem tutaj o jakim zjawisku, jakie są fałszywe powiadomienia o podłożeniu bomby. I zagadka jest następująca. Jaka jest wykrywalność tego typu przestępstw w ciągu ostatnich, powiedzmy, 3 lat z dokładnością do 10%?
No dobra, i teraz czekamy na odpowiedzi. Mamy jakieś 20 sekund opóźnienia w stosunku transmisji do czatu. Ja znam prawidłową odpowiedź, bo cię wcześniej już o to pytałem, więc będę obserwował, jakie odpowiedzi się pojawią. Oj, wysypało się już bardzo dużo. No dobra, zobaczymy, kto pierwszy się zmieścił w przedziale. Maciej K. Maciej K. strzelił 60. Tomku, czy potwierdzasz, że to się mieści w przedziale plus minus 10%?
Tak, 60% to się mieści w tym przedziale.
Tak, bo prawidłowo
jest to nieco mniej,
ale 10%, tak?
Dokładnie.
No dobrze, Macieju K., za te twoje 60% odezwij się na adam@zaufana3strona.pl i podeślij swój numer paczkomatu, numer telefonu, adres e-mail, wezmę sobie z nagłówków. Także gratulacje, to była druga odpowiedź w ogóle, jaka padła, więc całkiem niezły, szybki strzał. Dobrze, Adamie L., twoje pytanie.
Dobrze, moje pytanie w tym tygodniu to, jak nazywał się superkomputer zarażony wirusem Da Vinci w firmie Hackers?
To już ty czytaj teraz odpowiedzi, bo ja nawet nie wiem, jaka jest prawidłowa.
Czytam, ale to tak szybko lata. I znowu Wikipedia leci.
Jak któregoś dnia będzie awaria wiki, no to będziemy mieli problem.
Nie ma jeszcze dobrej odpowiedzi.
To nie jest takie trywialne.
Mamy już prawidłową odpowiedź. Jest to Gibson. Więc pierwszy był Piotr Durley. Także
tak,
Piotrze... Też do Adama trzeba napisać i YubiKey poleci do ciebie. To teraz Adam.
No dobrze, słuchajcie, ja lubię bardzo filmowe pytania, jak wiecie. I był taki film o starych grach między innymi, ale on był na podstawie książki i pytanie brzmi, kto jest autorem książki Ready Player One? Zobaczymy, kto ma najszybsze palce.
50% ktoś odpisał. No, musimy mieć niezłe opóźnienie.
To chyba Internet Explorer. Ernest Klein. Tak, to prawidłowa odpowiedź i Rafał był pierwszy w naszym czacie, tak pokazuje historia. Także Rafale, adam@zaufana3strona.pl, paczkomat, telefon, e-mail znajdę sam. Słuchajcie, w ogóle jak ktoś nie czytał Ready Player One, mi się strasznie podobała, także polecam. Mi się również film podobał, Adamowi drugiemu już nie bardzo, ale myślę, że książka jest na pewno lepsza od filmu, ale film jest w miarę wiarygodną interpretacją książki.
Musiałem o nim słuchać 15 minut przed streamem, wiecie jaka to katorga jest.
Słuchajcie, to znaczy, że rozdaliśmy już wszystkie 3 UBK-je. I czas na pożegnanie naszego gościa. Dziękujemy Tomku jeszcze raz za spędzone z nami chwilę i życzymy samych udanych interwencji, oby ich nie było za dużo.
Dziękuję.
Dzięki bardzo.
Do zobaczenia. Wracamy jeszcze z ogłoszeniami duszpasterskimi na moment, ponieważ chcieliśmy zapowiedzieć, że za tydzień też będzie Tomek. Tyle, że za tydzień będzie Tomek Bukowski z banku Standard Chartered. Oczywiście jak wielu naszych gości, może kiedyś będzie o to pytanie, ilu ich już było. Tomek podesłał mi, poproszony dzisiaj o to, żeby podesłał mi swoje zdjęcie, które chcę, żebym pokazał w trakcie prezentacji, podesłał mi je 2 minuty temu, więc nie zdążyłem go podmienić. Ale myślę, że na tym też go część z was rozpoznaje. Tomek ma bardzo głębokie przemyślenia o security i bardzo bogate doświadczenie w tej branży. Pracował długo w CERT-cie, pracował w Polskim Banku, teraz pracuje w Międzynarodowym Banku. Ma naprawdę sporo do opowiedzenia i jest bardzo mądrym człowiekiem, więc myślę, że przyjemnie będzie się z nim rozmawiać. Ma też bardzo specyficzne poczucie humoru, więc możecie się od razu przygotować, na przykład przygotować sobie szklankę wody, żeby popijać wszystkie jego kawały. Wpiszcie do kalendarza już w najbliższą niedzielę o 21:00 odcinek 17, tym razem z Tomkiem Bukowskim. Strona live zaufana, trzeciastrona.pl, jak zawsze tam znajdziecie wszystkie linki, archiwum dotychczasowych odcinków, zapowiedzi nowych i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jedna ważna uwaga. Często piszecie do nas w komentarzach, zaproście osobę X, zaproście osobę Y. I chcemy was zapewnić, że te osoby, których nazwiska wymieniacie, które padają najczęściej, już zaprosiliśmy. Jeszcze się nie zdecydowały do nas przyjść, więc mamy do was prośbę, jeżeli chcecie kogoś zobaczyć w tym programie i już o tym nam pisaliście, to napiszcie też tej osobie, którą chcecie w tym programie zobaczyć. Może będzie bardziej wtedy skłonna do nas dołączyć, jeżeli dostanie od swoich fanów takie pytania, czemu jeszcze nie wystąpił lub nie wystąpiła w rozmowie kontrolowanej. Także piszcie nie tylko do nas, ale piszcie do nich, może bardziej ich zmotywujecie. Mamy ambicje przepytać ich wszystkich, a może niektórych trzeba po prostu troszeczkę bardziej do tego zachęcić.
No gdzie dobra. Jest Stefan?
No oczywiście, Adam. Stefan jest, tylko wycofamy to, żeby było więcej miejsca na Stefana. Stefan jest jak najbardziej. Stefan, wszystko w porządku? No dobra. Stefan jest zadowolony z życia, siedzi sobie spokojnie, wcina eukaliptusy i dzięki temu jest taki troszeczkę zmulony, ale to już takie życie lemura.
No nic, to chyba będziemy kończyć. Dziękujemy wam bardzo za spędzony czas z nami, miło, i zapraszamy was w następną niedzielę, również o 21:00. Do zobaczenia.
Dziękujemy, cześć.